Kazanie na górze, kazanie Jezusa na górze to nie przepis kulinarny. Przeczytajmy sobie z Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, 27 werset. Tam zaczynamy. Obszerny fragment, nie będziemy go całego analizować, ale chciałbym, żebyśmy się z nim zapoznali, co niektórzy, abyśmy się z nim spotkali ponownie, gwoli przypomnienia. Ale wam, którzy słuchacie, powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi, a temu, kto ci zabiera płaszcz i suknię, nie odmawiaj. Każdemu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąż wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy to samo czynią. A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu. A będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak i miłosierny jest Ojciec wasz. Miłowanie nieprzyjaciół to odważna decyzja, a po takich słowach to wielu potrafi tylko zamilknąć, no bo co tutaj powiedzieć, kiedy te słowa tak mocno brzmią, a niektórych wręcz oskarżają. Tylko aby milcząc, abyśmy nadal mogli rozumieć, o co tutaj Jezusowi chodzi. Bo to, że niektórzy dużo mówią i nie rozumieją, to mam tego przykłady teraz w mediach. Chwila refleksji nad zacytowanym fragmentem może nam pomóc dostrzec troszkę więcej, ale na pewno możemy też się zastanowić, czy Jezus to nie był szalony, bo niektórzy mogą dojść do takiego wniosku po takich jakże wielkich słowach, czy czasami nie są to idee oderwane od świata. Znamy taki zwrot jak utopia, utopijne państwo. W literaturze można się z tym zetknąć, czyli to jest coś, co jest po prostu nierealne, tego nie ma. Niektórzy dążą do pewnych utopii i ktoś powie, no Jezus tutaj przedstawił coś i bądź teraz mądry człowieku, co z tym mam robić. Codziennie doświadczamy przecież, jakie szkody wyrządza wzajemna nienawiść i dokąd doprowadziła ona ludzkość dzisiaj. Zmarły w 1988 roku Erich Fried napisał taki wiersz. Nieżyciowość. Kto sądzi, że miłość nieprzyjaciół jest niepraktyczna, ten nie przemyślał praktycznych skutków nienawiści nieprzyjaciół. Trzeba dodać, że zdania Jezusa dotyczące miłości nieprzyjaciół nie są jakimiś formułkami, które można by stosować jak przepis kulinarny. Czy powinienem dawać każdemu, kto prosi? Zdanie to Jezus wypowiedział najprawdopodobniej w odniesieniu do stosunków panujących w Izraelu, gdzie drobni rolnicy oraz najemcy ciągle potrzebowali pomocy od swoich sąsiadów, aby przetrwać nieurodzaje albo brak pracy. Zdanie daj każdemu, kto cię prosi, również w naszym świecie nie utraciło swojego znaczenia, jednak nie wolno go stosować w sposób automatyczny, jak próbują też niektórzy nas tego uczyć, choć sami tego nie stosują. Czy w czasie wspólnych zakupów z dzieckiem, a że tutaj dzieci to każdy ma prawie, czy podczas wspólnych zakupów z dzieckiem w supermarkecie powinniśmy spełnić jego wszystkie życzenia? Przecież daj każdemu, kto cię prosi. Jeżeli dziecko chce, bo stoi taka piękna, kolorowa butelka alkoholu i ono chce, to co robi mama? Ależ cudownie, synku, Biblia mówi, a my jesteśmy chrześcijanie, że każdemu, kto cię prosi, daj. Więc kupię ci tą wódkę. I ludzie niewierzący wiedzą, że tak się nie postępuje, a wierzący czytają kazanie na górze i tak, jako niewierzący wiedzą, że coś tutaj jest nie tak, ale jako wierzący chyba musimy literę przestrzegać. Chcę nawet powiedzieć, że ktoś może cię błagać. To dziecko może nie tylko prosić, ale może zacząć błagać. Mamo kochana, kup mi. Niejedna mama się sprzeciwi na wiele towarów, które dziecko chce. Więc czy powinna trzymać się taka matka wezwania Jezusa, daj każdemu, kto cię prosi? Tak naprawdę to dowiodłoby, że ona nie kocha tego swojego dziecka, gdyby mu kupiła tą wódkę. Kiedyś mówiłem o przypadkach, kiedy dziecko prosi, mamo, chcę zostać na dworze dłużej. Dziecko ma 10, nie wiem, 11 lat, jest już północ. Mamo, jeszcze do pierwszej w nocy. Ale inne dziecko słyszy od mamy, o 20 masz być w domu. Ty mnie nie kochasz. Rodzice mojej koleżanki są lepsi. Oni ją kochają, bo pozwalają jej być na dworze tak długo, jak chce. Więc jak widzimy, można czasami dając, czyli wysłuchując wszystkich próśb, wcale nie kochać, ale wręcz nienawidzieć. To samo dotyczy wszystkich stwierdzeń dotyczących miłości bliźniego i miłości nieprzyjaciół. Nie wolno nam stosować ich jak instrukcji obsługi, którą można posługiwać się automatycznie. Przeciwnie, musimy czasami zadać sobie pytanie, czy to jest właściwe miejsce, właściwy czas i właściwe zrozumienie. Wszyscy powtarzają jak mantrę chrześcijanie, litera zabija. Tylko właśnie wielu z nich wcale nie rozumie, o co chodzi. Litera Słowa Bożego, czyli dosłowne, bezrefleksyjne i nieoparte na intencje autora stosowanie tego, co przeczytaliśmy w Biblii, może narobić nam i innym wiele krzywdy. I przykłady można mnożyć, ale chciałbym krótko, a nie z historiami. Zrozumienie naszego tematu będzie łatwiejsze, kiedy zobaczymy, co się działo w tamtych czasach. W roku 1989 w Cambridge ukazała się książka autorstwa Mary Blundell, profesor filologii klasycznej, pod tytułem Pomagać przyjaciołom szkodzić wrogom. I pani Blundell w książce tej stwierdza, pozwolę sobie tutaj zacytować. Popularne myślenie Greków przeniknięte jest ideą, że należy pomagać nieprzyjaciołom i szkodzić wrogom. Te fundamentalne zasady obowiązywały nieodmiennie od czasów Homera i przetrwały aż po epokę rzymską, a tak naprawdę aż po dziś dzień. I ten cytat trafia w sedno. Pani Blundell dowodzi i dochodzi do tych wniosków na podstawie znajomości świata starożytnej Grecji. Nieprzyjaciół jednak można spokojnie nienawidzić, a nawet gdy tylko to możliwe, należy im zadawać szkodę. Grecki poeta Archilochos też miał coś na ten temat do powiedzenia, bo powiedział tak, a żył przed Chrystusem parę wieków. Bardzo dobrze potrafię kochać tego, kto mnie kocha, a nienawidzić oraz gardzić moim wrogiem. No i to wyznanie w tamtych czasach nie było niczym nadzwyczajnym, ale pojawia się Jezus. I słowa Jezusa, nauczanie Jezusa idzie znacznie dalej. Myślenie Greków to wynik tego ludzkiego myślenia. Oni lubili szczycić się tymi debatami. Cała filozofia, no to jest właśnie Grecja. Myślenie Greków jest czymś normalnym, zwykłym, zrozumiałym, tym, co odnajdziemy w każdym społeczeństwie. Przyjaciół należy kochać, a nieprzyjaciółmi należy gardzić. Przyjaciołom należy pomagać, a wrogom odmawiać wszelkiej pomocy. Hesjod, taki grecki poeta, też sobie tu pozwolę go zacytować, żebyśmy kontekst znali słów Pana Jezusa. Kochającego kochaj, życzliwy bądź życzliwemu. Dawaj temu, kto daje, nie dającemu nie dawaj. Proste przesłanie, zrozumiałe w dzisiejszych nawet czasach. Wielu je stosuje. A teraz jeszcze jeden cytat, zanim przejdziemy dalej. Ktoś pewnie zetknął się z odą do miłości. I tam mamy taki tekst. Całą ludzkość weź w ramiona i ucałuj jeszcze raz. Wszyscy ludzie będą braćmi. Jest to druga skrajność i fałszywy, pozbawiony praktycznych skutków humanizm. I taki humanizm ma mało wspólnego z chrześcijaństwem. Na szczęście zdanie musimy kochać wszystkich ludzi z tą uniwersalnością, która jest w tej odzie do miłości, nie występuje w ogóle w Biblii. Ani w Starym Testamencie, ani w Nowym. Tak uważa egzegeta Gerhard Lochfink. Więc dlatego chcę powiedzieć, że Biblia jest zbyt realistyczna, by mogła formułować tego typu ideę. Biblia mówi, że mamy kochać naszego bliźniego oraz mówi, że powinniśmy nawet kochać naszych nieprzyjaciół. Jednak ma tutaj na myśli tych, z którymi rzeczywiście mamy kontakt, a nie jakieś tam miliony gdzieś jak w tej odzie do miłości, czyli taki humanizm, którym kierują się często elity nawet tego świata, artyści, co widać, poeci. Inaczej chcę powiedzieć, łatwo jest kochać tych na innym kontynencie. Nawet wrogów łatwo jest kochać w Afganistanie, w Iraku. Łatwo jest ci kochać? Łatwo, bo oni ci nie zagrażają. Ani cię to grzeje, ani ziębi, możesz powiedzieć. Więc jak już mam wybrać właściwą postawę chrześcijańską, to będę kochać dżihadystów, będę kochać tych buddystów w Indiach. Czemużby nie? I tak mi nic nie zrobią. Siedzę sobie bezpiecznie w Polsce. ale jak kochać kogoś, kto mieszka za miedzą? Jak Pawlak ma kochać Kargola? I to właśnie z takiej perspektywy należy spojrzeć na kazanie na górze oraz na te inne fragmenty Nowego Testamentu. Od teraz dojdziemy do wniosku, że zawsze chodzi tylko o osobę, która jest najbliżej, a nie najdalej. W Biblii mamy to, co czytaliśmy. Temu, kto uderzy cię w jeden policzek. Nie uderzy cię ten w Afganistanie. Więc łatwo tego wroga kochać w Afganistanie. Temu, kto ci zabiera suknię. Temu, kto cię prosi. Pozwolić, by ktoś nas uderzył lub odebrał nam suknię, pożyczyć coś komuś, to wszystko zakłada istnienie bezpośredniego partnera naszych działań. A nie tylko w telewizorku zobaczyłem. Takie konkretne spotkania bądź konfrontacja jest właśnie oczywista w słowach apostoła Pawła w liście do Rzymian. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. I w tych nowotestamentowych cytatach nie chodzi również o zwykłe emocje i piękne uczucia, lecz o realne działanie, które jest możliwe tylko wtedy, kiedy jest tu i teraz. Temu, który uderzy cię w jeden policzek, nadstaw drugi. Nie odmawiaj też płaszcza, daj każdemu, kto cię prosi. W takim razie zdanie chrześcijanin powinien kochać wszystkich ludzi jest fałszywe w swoim zrozumieniu. Jest takie uniwersalne, takie humanistyczne, piękne hasło na plakaty. Ale zdanie to jest niezgodne z Biblią, gdyż nie rozumie, że miłość chrześcijańska zawsze posiada konkretnego partnera. Wiecie, co mówi trzecia Mojżeszowa, czyli Księga Kapłańska, 19 rozdział, 17 i 18 werset. Czyli zerkniemy, co jest w Starym Testamencie. Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego. Będziesz gorliwie upominał bliźniego, współrodaka niektóre tłumaczenia mówią, swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, jam jest Pan. Tu chcę powiedzieć, wielu ludziom wydaje się, że to dopiero w Nowym Testamencie pojawiło się przykazanie, że będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Ale jest to przykazanie już od początku. Wystarczy miłować jak siebie samego, tak dodam, wrogów. To już wystarczy. Ale to jest nawet trudne wtedy, kiedy on jest przed tobą. Tylko dla nas dzisiaj wróg to jest ten, który nas nie lubi, który nam hałasuje za ścianą, bo imprezę zrobił. Słowa kluczowe. Jakie są słowa kluczowe? To ja tak podkreśliłem, żeby już nie przedłużać. Brat, bliźni, syn twojego ludu. Gdzie ta miłość jest okazywana? Ma konkretny rejon. W tym wypadku jest to Izrael. To nie są takie puste słowa humanistów, kochajmy cały świat, ale nas nie ma na całym świecie. Tak jak powiedziałem, najłatwiej jest kochać cały świat. Najtrudniej jest kochać swój bliski świat. Tam, gdzie ta miłość jest okazywana, ma konkretny rejon. W tym wypadku Izrael. Ale jeszcze co z obcymi? Teraz mamy historię, można by powiedzieć, obcy u naszych granic. No to mamy ta sama księga, 19 rozdział, 33 werset i 34. Jeżeli w waszej ziemi zamieszka z tobą obcy przybysz, nie będziesz go gnębił. Obcy przybysz, który mieszka z wami, niech będzie jako tubylec w pośród was samych. Będziesz go miłował jak siebie samego, gdyż i wy byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej. Ja Pan jestem Bogiem waszym. Gdyby nie było tej sytuacji, którą mamy teraz na granicy białoruskiej, zapewne inaczej moglibyśmy podejść do tych fragmentów bez aż takich emocji, jak one teraz nam towarzyszą. W Księdze Wyjścia powiedziane jest zupełnie jednoznacznie, jak należy zachować się wobec wroga. Gdy napotkasz wołu swego wroga albo jego zbłąkanego osła, masz go zaraz odprowadzić do niego. Jeśli zobaczysz, że osioł tego, co cię nienawidzi, upadł pod swym brzemieniem, nie waż się ominąć go, ale pomóż mu. Gdy napotkasz wołu swego wroga albo jego zbłąkanego osła, kiedy napotkasz, że zgubił twój wróg portfel, to zaopiekuj się tym portfelem przez chwilę, aby mógł mu go dostarczyć. Jeśli widzisz, że samochód twojego wroga stoi na światłach na parkingu, to zapukaj do niego i powiedz mu, że może mu się rozładować akumulator i jutro do pracy nie pojedzie. Czy nie są to właśnie praktyczne słowa? A niech mu się rozładuje. Będzie fajnie popatrzeć jutro, jak się spóźni do roboty. Miłość nie pojawia się, wprawdzie tu słowo nie pojawia się w tych fragmentach, ale no ona jest tutaj obecna. Łatwo jest miłować wrogów, jak powiedziałem, którzy są daleko, bo oni nie zrobią ci krzywdy, więc łatwo jest ich miłować. Ale miłość Biblii nie oznacza w pierwszym rzędzie wielkiego uczucia, jakichś takich niepohamowanych emocji, kocham cię, lecz tak naprawdę czynną pomoc, wsparcie, taką solidarność. Miłość jest zatem czymś bardzo konkretnym. Ona się nie rozmywa tej miłości uniwersalnej, o której śpiewają i mówią poeci. Ona jest związana z konkretnym miejscem, w naszym przypadku ze społecznością wierzących. Wtedy Izrael, dzisiaj zbór, Kościół. Jednak kiedy Izrael był atakowany i kiedy groziło zniszczenie, rabunek, gwałt, to Bóg wspierał go w walce z wrogiem. To muszę to dodać, bo możemy skojarzyć, że Pan Bóg powiedział, no to dobra, jak wrogów wpuszczaj. Nie, wpuszczani byli do waszej ziemi, jak czytaliśmy. Jeżeli w waszej ziemi zamieszka z tobą obcy przybysz, nie będziesz go gnębił. Nie będziesz go gnębił tylko z tego powodu, że jest z Iraku. Nie będziesz go gnębił tylko z tego powodu, że jest w Afganistanu. Nie będziesz go gnębił tylko z tego powodu, że jest z... że jest czarny, żółty. Ale kiedy on podniesie na ciebie rękę, aby cię zabić, no to do tego wkracza prawo i ochrona. To nie o tym mówię. To nadal jest miłość, tylko to jest miłość do bliźniego. Mówimy o konkretnym rejonie. Czasami powstrzymując kogoś i nie dając mu, okazujemy miłość jemu i bliskim. Nieraz oglądałem lub czytałem historię, że namawiano kogoś, żeby oddał broń, no bo chciał kogoś zastrzelić. Kiedy my go namawiamy, żeby oddał broń, to tak naprawdę okazujemy i jemu też miłość i miłość tym, do których mógłby strzelić. Bo jak on strzeli w chwili jakiegoś załamania, później będzie żałował, ale będzie musiał ponieść konsekwencje swojego czynu. Czy też namawianie samobójcy, żeby nie skoczył, tu chodzi o to. Czyli miłujemy jego i tych, na których może mógłby spaść. Więc wezwanie do miłości bliźniego w Starym Testamencie obejmuje również miłość nieprzyjaciół i mamy takie przesłanie w Nowym Testamencie. To jest ta druga połowa, do której chciałem teraz powiedzieć i niedługo zakończyć. Mamy miłość związaną trwale z konkretnym miejscem. O to chodzi. I ta miłość może być wzmocniona w konkretnym miejscu. Albowiem źródłem miłości teraz jest Kościół, który został ustanowiony przez miłość Chrystusa. Dlatego, że miłość agape, ona nie jest obecna w życiu niewierzących. Teraz to lokalny Kościół staje się tym źródłem Bożej miłości. I w Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, w 8 wersecie czytamy: otrzymacie moc Ducha Świętego, który na was zstąpi i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i na całym świecie. Ten nakaz misyjny pójścia na cały świat nie oznacza uniwersalnej miłości. W praktyce chodzi o to, że dzięki Bożej miłości docieramy do ludzi z dobrą nowiną. To jest wyraz Bożej miłości, że możesz do tych ludzi dotrzeć i powiedzieć im, że jest ratunek, że jest pomoc, że Jezus umiłował ciebie. Jezus chce ci przebaczyć twoje grzechy. Czasami przychodzi nam żyć w tym środowisku z wrogiem. Jednak to dzięki Bożej miłości, która jest w nas, mamy siłę, aby okazywać ją innym. Dlatego Biblia mówi, że napełnieni miłością, że to Duch Święty czyni. To jest właśnie tam słowo agape, ta szczególna Boża miłość, która nie jest dostępna dla ludzi niewierzących. Dlatego wierzący ludzie mają inną siłę i moc, inne możliwości, bo rozlana w ich sercu może być miłość agape, aby ją okazywać niechrześcijanom, gościom, obcym. Także uniwersalna miłość chrześcijańska nie polega na tym, że przytulamy do serca cały świat, bo to jest bardzo, jak powiedziałem, nieskomplikowane, ale ona realizuje się w konkretny sposób, bo dzięki naszej pomocy lokalny Kościół, jeden, drugi, ta Boża miłość jest okazywana światu. I dlatego jest problem, kiedy w Kościele ludzie sami wobec siebie nie mogą tej miłości okazać, bo nie potrafią. Dlatego w tym miejscu polecę wszystkim, którzy tworzą społeczność chrześcijańską na całym świecie, chociażby książkę Genegeca, Budujcie jedni drugich. Solidne studium na temat relacji w Kościele. Na podstawie Biblii, wybitnie na podstawie Biblii. Praktyczna, jeśli chodzi o okazywanie sobie miłości. Do tej pory bardziej tak skondensowanej wiedzy w tak niewielkiej pozycji jeszcze nie spotkałem w języku polskim. Dlatego też głosimy Bożą miłość do zgubionych i jak powiedziałem, ta uniwersalność miłości chrześcijańskiej polega właśnie na tym, że to pojedynczy zbór, który nie musi mieć granic, bo te granice poszerza o kolejne osoby, które mogą doświadczyć Bożej miłości, którzy też mogą doświadczyć naszej miłości, choć niekoniecznie muszą ją przyjąć i zaakceptować. To jest właśnie ten proces wobec wrogów i przyjaciół. Kochamy, bo kocha ich Pan Bóg. A Jezus jak się modlił? Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To daje mi zachętę i wielokrotnie, kiedy nie rozumiem, co się dzieje, to przypominam sobie słowa Jezusa. Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Bo tak, ludzie wokół nas często nie wiedzą, co czynią. Krzywdząc innych, tak naprawdę krzywdzimy siebie. Święty Augustyn wyraził to następująco w swojej wykładni pierwszego listu Jana. Miłujcie nawet swoich nieprzyjaciół. Nie dlatego, że są oni waszymi braćmi, lecz po to, by stali się waszymi braćmi. Więc miłość agape nie jest naturalną miłością. Jej nie można przynieść na świat z chwilą urodzenia. Agape to jest Boża miłość, która jest nam dana przez Boga. Nie z chwilą urodzenia, jak podkreśliłem, tylko kiedy człowiek się nawraca, idzie za Jezusem, żyje z Jezusem na co dzień i czerpie, tak jak jest ten krzew winny, czerpie Bożą miłość, aby tą miłość móc okazywać. Wy dobrze wiecie, jak trudno jest samego z siebie wycisnąć czasami nawet, nie wiem, uprzejmość wobec kogoś, drobną uprzejmość, kiedy on po prostu doprowadza cię do czerwoności. Więc miłość agape nie jest miłością naturalną. Agape to Boża miłość. Jezus umarł, abyśmy mieli życie wieczne. Jezus powołał Kościół, aby praktykował tę miłość i zaniósł innym. Nie każdemu pomożemy. Bóg nawet od ciebie tego nie oczekuje. To chcę podkreślić. Nie każdemu pomożesz i Bóg nawet od ciebie tego nie oczekuje. Bóg zna nasze granice i możliwości. Nie każdemu, kto cię prosi, Bóg chce, abyś dał. Nie zawsze miłość to danie komuś tego, co prosi. Czasem komuś nie dając, okazujesz miłość. Na przykład niewpuszczenie chorego do szpitala z groźnym wirusem może być odebrane jako brak miłości, ale to zależy od punktu widzenia. Ci, którzy są w tym szpitalu, na przykład jest to szpital kardiologiczny, przeżyją dzięki temu, że lekarze nie wpuścili do tego szpitala kogoś z wirusem Ebola. Możemy mieć różne zrozumienie sytuacji wynikającej z naszej wiedzy, z naszego punktu patrzenia na świat, ale szanujmy tych, którzy mają inne zrozumienie i widzą to inaczej. Szukajmy dobrego rozwiązania. Niech taka sytuacja nie będzie powodem do kłótni, a nawet do wzajemnej nienawiści. Są tacy, co tak mocno stoją przy zrozumieniu swojej miłości, że aż nienawidzą tego z drugiej strony. Są tak uparci, powiem to innym językiem, że musi być tak, jak oni chcą, że są w stanie, tak jak oni chcą okazać komuś miłość, że aż zaczynają nienawidzieć tego, który im się przeciwstawia. Przykład, teraz będzie bardzo lokalny, granica na Białorusi. Jedni rozumieją tak miłość do bliźniego, że uważają, że trzeba dbać o granice Polski i o Polaków, bo kocham mój naród, patriotyzm, a po drugiej stronie są ci, którzy tak miłują uchodźców i oni nawzajem aż się nienawidzą. Zauważyliście to? Oni wszyscy mówią o miłości, a jednocześnie okazują wobec siebie nienawiść. To jest właśnie to, co chciałem przekazać tymi słowami, że szanujmy tych, co widzą to inaczej. Dlatego możemy kochać tych, którzy myślą inaczej, bo to jest tu i teraz. Łatwo jest myśleć o granicy na przykład amerykańsko-meksykańskiej i tam sobie kochać jednych i drugich, jak oni tam dyskutują. My teraz mamy temat lokalny. Bliźni to jest ktoś, kto jest blisko ciebie. To również to jest ten, który cię wkurza, a ty masz go miłować, a on jest blisko. To, że ktoś cię wkurza, kto wypowiada się w telewizji, a mieszka w dalekim kraju, możesz go miłować, bo za chwilę wyłączysz, wyciszysz sobie ten odbiornik i pójdziesz i zajmiesz się sobą. Ale jeżeli cię wkurza sąsiad, po jakimś czasie nie jego słowa, ale już sam widok, bo przypominasz sobie jego słowa, jego postawę. Łatwo jest kochać na odległość. Spotykam się z historiami, że ktoś nie uczestniczy w życiu Kościoła, nie przychodzi na nabożeństwo, bo ktoś go wkurza. Miłość bliźniego w praktyce. Mam nadzieję, że nie będzie to już powodem niczyjej nieobecności na nabożeństwie, a przynajmniej od tej pory. Mógłbym jeszcze mówić o miłości nieprzyjaciół, ale na tym chciałbym zakończyć. Niech to będzie taka cegiełka do tego tematu, która pozwoli nam spojrzeć na pewne rzeczy inaczej. Amen.